Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj naszą audycję prowadzimy z wyjątkowego miejsca pielgrzymkowego sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. Będę rozmawiał dzisiaj z panem dyrektorem Muzeum Ziemi Miechowskiej, panem Włodzimierzem Baraczyńskim.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie dyrektorze, jak na wstępie powiedziałem, spotykamy się w miejscu wyjątkowym, w miejscu, które od wielu, wielu wieków jest szczególnym miejscem kultu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. To sanktuarium jest zaliczone do najstarszych sanktuariów na ziemiach polskich, do jednych z tych pięciu najważniejszych sanktuariów w średniowieczu. Jaka jest geneza tego miejsca?
Miechów, maleńka miejscowość w Małopolsce, w XII wieku należał do możnego rodu Włostowiców. Przez ożenek z córką Piotra Włostowica stał się własnością księcia Jaksy, księcia Puławskiego, który miał swoje majątki zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku. Tenże Jaksa, herbugryf, wyprawił się w 1162 roku do Jerozolimy z pielgrzymką. Będąc tam, poznał zakonników, którzy opiekowali się Grobem Bożym. Wracając, za zgodą ówczesnego patriarchy jerozolimskiego, przywiózł do Polski zakonników, których osadził w Miechowie. Nie tylko osadził, ale ufundował im kościół i klasztor, a dla pewności, żeby konwent mógł się rozwijać, podarował im właśnie Miechów plus dwie sąsiednie wsie, żeby dochody z nich dały uposażenie konwentowi. Tak rozpoczęła się historia bożogrobców polskich. Bożogrobcy zostali przez społeczeństwo polskie przyjęci bardzo dobrze, ciepło. A za fundacją Jaksy poszli inni możnowładcy. Kuzyn księcia Jaksy, książę Mikora, podarował hełm nad Rabą wraz z targowiskiem. Bardzo znaczna fundacja, bo bardzo dochodowa. Stąd też zakon mógł się szybko rozwijać na ziemiach polskich. Powstało 9 fundacji w całej Małopolsce. W Miechowie bożogrobcy pierwszy kościół poświęcili w 1186 roku, dokonał tego biskup krakowski Getko, i w tymże kościele od razu umieścili kopię Grobu Bożego, bo chcieli spełniać swoją funkcję, która była im przypisana. Mianowicie zakonnicy ci byli stróżami Grobu Bożego. Pełna nazwa tego zakonu to zakon kanoników regularnych stróży świętego grobu jerozolimskiego. Stróżowanie przy grobie to też troszeczkę umowna nazwa, bo właściwie tego grobu nie trzeba było na tyle pilnować, co opiekować się ludźmi, którzy do niego przybywali. Do Jerozolimy, kiedy została wyzwolona z rąk muzułmanów, pielgrzymowali chrześcijanie z różnych stron świata, a pielgrzymka ta zawsze była obciążona różnymi trudnościami. No, szczególnie w średniowieczu była bardzo trudna. Przybywali tam często głodni, obdarci, chorzy, ranni. I właśnie zakonnicy opiekowali się nimi, leczyli ich, karmili, dawali schronienie i uczyli o wszystkim tym, co było związane z życiem, śmiercią i chwalebnym zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To też ich funkcja tu w Miechowie była podobna. Proszę, w historii to tak widzimy, 1186 rok, kiedy został poświęcony kościół, a już rok później Jerozolima padła pod krzywymi mieczami Saladyna. Chrześcijanie zostali wygnani z Jerozolimy. Co prawda, krzyżowcy jeszcze bronili się na tamtych ziemiach, prawda, ale już Jerozolima od tego czasu do dnia dzisiejszego pozostaje w rękach niechrześcijańskich. Stąd też miejsce kultu, jakie stworzyli bożogrobcy w Miechowie, stało się troszeczkę substytutem. Cała średniowieczna Europa, ta przynajmniej w najbliższych terenach Polski, zaczęła pielgrzymować do Miechowa. Stąd też to miejsce stało się bardzo ważnym miejscem. Pierwszy drewniany kościół został zamieniony na kościół romański, w którym również powstała kopia, a później bo w końcu XIV wieku został przebudowany kościół romański na kościół gotycki, w którym również w bocznej nawie, w kaplicy była kopia Grobu Bożego.
Tak, panie doktorze, bo sercem sanktuarium jest właśnie kopia Grobu Bożego i to posiadanie tego w tym miejscu, tej kopii, oczywiście opieka duszpasterska powodowało, że ranga tego sanktuarium rosła bardzo, bardzo znacząco właśnie w średniowieczu. Odpowiedziałem, było jedno z tych pięciu najważniejszych obok Świętego Krzyża, obok Jasnej Góry, obok Krakowa i Poznania, gdzie było sanktuarium eucharystyczne.
Bożogrobcy stworzyli to miejsce, prawda, tą kopię Grobu Bożego, która cały rok swoim pustym wnętrzem świadczy o zmartwychwstaniu Chrystusa. To było to, że ta kopia była ogólnie dostępna i każdy z pielgrzymów mógł ją zobaczyć. Mógł zobaczyć to puste wnętrze, tą męsę kamienną, na której nie ma ciała Chrystusa. Także to jest zupełnie coś innego. Zresztą coś innego niż opowieść o tym, prawda? To jest takie naoczne pokazanie tego miejsca. Natomiast trzeba powiedzieć, że właśnie zasługą bożogrobców jest rozpropagowanie w XIII wieku zwyczaju budowania takich tymczasowych grobów w okresie wielkanocnym. To zwyczaj, który wcześniej nie był w kościele chrześcijańskim kultywowany i właśnie oni rozpowszechnili. To jest ich ogromna zasługa. Są też te zasługi dla liturgii związanej z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, byli często nagradzani przez władze kościelne, przez papieży, różnymi przywilejami. Jednym z takich przywilejów było prawo do noszenia podczas dużej uroczystości przez proboszczów generalnych stroju biskupiego. Przecież proboszcz generalny miał prawo nosić mitrę pastorał i błogosławić lud. To był bardzo wielki przywilej, który utrzymywali aż do kasaty zakonu bożogrobcy.
Ta ranga też wynikała chyba z tego też, że te miejsca, które opiekowali się bożogrobcy, były takimi sanktuariami zastępczymi, miały rangę odpustów jerozolimskich, gdzie pielgrzymi, którzy tutaj przybywali, takie odpusty chyba mogli otrzymać, prawda?
W XIV wieku miechowska kopia Grobu Bożego otrzymała prawo odpustu zupełnego. To znaczy, jeżeli ktoś przybywał do grobu miechowskiego w stanie łaski uświęcającej, zmówił tu modlitwy w intencjach Ojca Świętego, miał prawo otrzymać odpust zupełny. To było też takim elementem przyciągającym rzesze pielgrzymów. Te rzesze pielgrzymów wędrowały tu do Miechowa od najdawniejszych czasów i właśnie dla ich potrzeby rozbudowywano kościół. Przecież w gotyckim kościele, który spłonął niestety w XVIII wieku i został przebudowany później w stylu barokowym, późnobarokowym, rokokowym, powstało aż 12 ołtarzy. 12 ołtarzy, przy których różne grupy pielgrzymkowe mogły równocześnie zamówić msze intencjalne, które były odprawiane przez kanoników Grobu Bożego. Stąd też w tej chwili mamy ołtarz główny i okazjonalnie odprawiamy przy którymś innym mszę świętą. Natomiast kiedyś te 12 ołtarzy funkcjonowało niemal równolegle z racji przybywających wielu grup pielgrzymkowych do tego miejsca.
Tak, jak już wspomniałem, już pytałem o to, sercem sanktuarium jest kaplica Grobu Bożego. Jest to jedna z najstarszych obecnie kaplic tego typu w Europie, na świecie.
Kaplica Grobu Bożego w Miechowie jest szczególna. Mianowicie powstała ona, ta, którą dzisiaj widzimy, powstała na początku XVI wieku. W 1506 roku niestety pożar zniszczył klasztor. W trakcie przebudowy klasztoru ówczesny proboszcz generalny Tomasz Bylica z Olkusza postanowił przenieść grób Boży na nowe miejsce. W irydarzu klasztornym wybudował czworokątną kaplicę krytą kopulastym dachem i w niej wnętrzu w środku umieścił nową kopię Grobu Bożego. Ta kopia Grobu Bożego powstała mniej więcej, bo tu historycy dokonują różnych targów i przesuwają tą datę, ale myśmy wypośrodkowali i określamy, że ona powstała w 1530 roku. Stąd też od 1530 roku do dnia dzisiejszego jest ona mniej więcej w niezmienionej formie. Przynajmniej ta część najstarsza, kamienna, dolna grobu jest niezmieniona. Grób został zmieniony jedynie wtedy, kiedy pożar zniszczył kościół, okopciły się ściany, stąd też zostały one nowo wytynkowane, a nad kamienną częścią grobu dobudowano barokową taką dobudówkę, upodabniającą ją troszeczkę do grobu jerozolimskiego.
Panie dyrektorze, to też warto podkreślić, toż to pan wspomniał, że ta kaplica jest przez cały rok miejscem kultu przede wszystkim właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego, tej tajemnicy zmartwychwstania. I jest to jedno z takich trzech miejsc na świecie, gdzie ten kult jest taki żywy, bo oczywiście Ziemia Święta i grób Chrystusa w Jerozolimie. Mamy również w Polsce Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku i tutaj Miechów. Chociaż tych kaplic Grobu Bożego na świecie jest znacznie więcej i jak tutaj już mówiliśmy, bożogrobcy ten zwyczaj wprowadzali, że budowali kaplice Grobu Bożego przy swoich kościołach.
W istniejących kościołach po bożogrobcach możemy jeszcze w niektórych znaleźć ślady po dawnych kopiach grobu, które tam były. Niemniej, kiedy już nie bożogrobcy zarządzali tymi kościołami, często przeróbki spowodowały, że te kaplice albo są w stanie szczątkowym, albo zupełnie zniknęły. Natomiast tak się szczęśliwie złożyło, że Miechów utrzymał ten zwyczaj. Ten zwyczaj pomimo kasaty bożogrobców jest tutaj kultywowany zarówno przez duchownych opiekujących się tym, jak i przez społeczność chrześcijańską mieszkającą tu na miejscu, bo trzeba powiedzieć, że jest tu też jeszcze ciekawostka taka. Otóż ulubionym nabożeństwem bożogrobców była Droga Krzyżowa. W Miechowie nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest każdy piątek przez cały rok. Nie okazjonalnie, jak jest w innych miejscach czy innych kościołach, natomiast w Miechowie systematycznie w każdy piątek jest odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej, mimo że już od 1819 roku zakonników tutaj nie ma, to dalej ten zwyczaj jest kultywowany i zawsze są ludzie chętni do modlenia się właśnie na tej Drodze Krzyżowej.
Trzeba też podkreślić, że bożogrobcy odgrywali bardzo znaczącą rolę tutaj w rozwoju tego miasta, ale także pozostałych tutaj osad, wiosek, no i w poszczególnych placówkach, gdzie pracowali, to oddziaływanie ich było wielowymiarowe.
Tak się złożyło, że Miechów stał się siedzibą głowy zakonu. Tu zasiadał proboszcz generalny, zwierzchnik wszystkich bożogrobców w Europie. Stąd też i ranga tego miejsca była ogromna, ale też była pewnym hamulcem dla rozwoju miasta. Bo tak jak w średniowieczu bożogrobcy sprowadzali nowe, prawda, techniki rolne, sadownictwo, rolnictwo, hodowla, tak potem podczas jakichś, prawda, nowinek technicznych byli troszeczkę hamulcem. Z racji tego, że bożogrobcy byli właścicielami Miechowa, to przez wiele lat przecież powiat nie był w Miechowie, tylko w Książu Wielkim. Miechów był w powiecie księskim. Także to też była taka. Natomiast emanacja tego kultu właśnie stąd szła bardzo żywo i przecież trzeba powiedzieć, że bożogrobcy rozwinęli na ziemiach polskich swoje siedziby w sposób bardzo znaczny. Powstała prowincja wschodnia, prowincja północna, prowincja zachodnia, centralna. W związku z tym naliczyliśmy mniej więcej około 38 jednostek filialnych, takich dużych, nie mówiąc już o szpitalach czy szkołach, które również bożogrobcy prowadzili. Trzeba powiedzieć, że poziom wykształcenia w szkołach bożogrobcy był znaczny. Chwalimy się tym, że jednym z nauczycieli w Miechowskiej Szkole Bożogrobców był święty Jan Skent, który później został zabrany do Krakowa i został profesorem na Akademii Krakowskiej. Także część właśnie wykładowców miechowskich znalazła pracę w tworzonej nowo Akademii Krakowskiej. No i to wykształcenie realizowane przez bożogrobców emanowało bardzo dużo uczniów szkół bożogrobców kończyło studia na akademiach i zostawało naukowcami. No, możemy dać tu przykład słynnego syna mieszczanina miechowskiego, Macieja Karpigę, który właśnie wyszedł ze szkoły bożogrobców, potem ukończył Akademię Krakowską i był 8-krotnym rektorem, słynny Maciej Miechowita.
Panie dyrektorze, a co spowodowało, że nastąpił regres tego sanktuarium i no także regres zakonu w Polsce?
Tak jak powiedziałem, zakon bożogrobców był zakonem bogatym. To bogactwo zawsze kusiło różne czynniki do zawłaszczenia tego bogactwa. No i w pewnym momencie władza świecka włączyła się w organizację zakonu bożogrobców. Został ustanowiony przez króla tak zwany... Byli to proboszczowie komendatoryjni, czyli nie naznaczani, nie wybierani przez konwent kanoników, tylko wyznaczani przez władzę świecką. Tak się składało, że nie każdy z tych wyznaczonych przez władzę świecką był szczególnie zainteresowany rozwojem zakonu. No i trafiło się kilku, którzy niestety nie pomogli rozwojowi zakonu, a wręcz działali na jego zgubę, interesując się tylko sprawami finansowymi, zaprzestając opieki nad sprawami duchowymi. Stąd też ten okres zakonu komendatoryjnego spowodował lekki regres w rozwoju bożogrobców, w rozwoju kultów, w sprawach pielgrzymkowych, w sprawach prac naukowych nad sprawami związanymi z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Chociaż wśród tychże komendatoryjnych proboszczów znaleźli się również tacy, którzy bardzo dbali o sprawy duchowe i materialne zakonu, niekoniecznie licząc na własne, prywatne korzyści.
No i także XIX wiek, czyli to, co już oddziaływane było, widoczne było w całej Polsce, czyli kasaty klasztorów, kasaty zakonów.
Tak, no niestety dzięki umowie między państwem a kościołem, wtedy Miechów był w zaborze rosyjskim, czyli państwem było państwo rosyjskie niestety, to było tylko powiedzmy, nazywało się Królestwo Polskie, ale niestety nie zarządzaliśmy, nie byliśmy samodzielni tutaj w zarządzaniu. Umowa między państwem a kościołem przewidywała, że środki z kasaty zakonów będą szły na oświatę. Oczywiście to była teoria, praktyka była taka, że majątki zostały podzielone poprzez między ludzi sprzyjających zaborcy. Najczęściej otrzymali to urzędnicy carscy, ale również niestety część tych majątków otrzymali Polacy, którzy współpracowali z Rosjanami. Zakon został skasowany w 1819 roku i mimo wielu prób reaktywowania tego zakonu, nie został on reaktywowany nigdy. Majątek zakonu został przejęty przez władze carskie do tego stopnia, że nawet klasztor został przyjęty przez władze carskie. Pozostali zakonnicy zostali przeniesieni do siedziby proboszcza generalnego, natomiast w celach zakonnych urządzono mieszkania i urzędy dla urzędników carskich. Natomiast w dolnej części klasztoru, tam gdzie mamy krużganki, postanowiono zrobić stajnię dla wojska carskiego. No, po roku okazało się, że konie chorują z racji ogromnej wilgoci, jaka tam panowała, i łaskawie zwrócono kościołowi krużganki, czyli dolne piętro. Natomiast górne piętra były do końca zaboru używane przez Rosjan, a potem przejęte przez państwo polskie. Stąd też dopiero w końcu XX wieku został klasztor oddany kościołowi. No, klasztor w stanie dosyć zniszczonym, także trzeba było przeprowadzać remonty substancji tej budowlanej, żeby po prostu się budynek nie zawalił. Natomiast ta kasata zakonu spowodowała, że w wielu miejscach zwyczaje kultywowane przez zakonników zostały zapomniane. No, w Miechowie na szczęście zostało to jakoś utrzymane, może i dlatego, że pierwszym proboszczem świeckiej parafii, czyli tym diecezjalnym proboszczem, został ostatni proboszcz generalny. Mianowicie ostatni proboszcz generalny przy likwidacji zakonu był to biskup biblijski, ksiądz Tomasz Nowina-Nowiński. I on jako proboszcz generalny został pierwszym proboszczem diecezjalnej parafii miechowskiej. Stąd też może on właśnie potrafił zaszczepić w swoich wikarych ten kult i tą, prawda, tradycję kultywowaną przez lata przez bożogrobców. Kolejnym proboszczem po śmierci księdza Nowiny-Nowińskiego, który umarł w 1830 roku, został jeszcze jeden żyjący w Miechowie zakonnik, mianowicie Baltazar Chwalbiński. I on był proboszczem aż do 1852 roku. Stąd też myślę, że zwierzchnikami parafii diecezjalnej byli zakonnicy grobu Bożego, potrafiło zaszczepić, prawda, w wikarych i w następcach ich ten kult i tą chęć kontynuowania pewnych tradycji. Stąd też te tradycje w Miechowie się bardzo łatwo utrzymały do dnia dzisiejszego.
I to chyba wielkie szczęście dla Miechowa, że kolejni właśnie proboszczowie, ja miałem okazję tutaj od 20 lat przyjeżdżać, świętej pamięci choćby ksiądz kanonik Jerzy Gretka, podjęli takie działania, aby doprowadzić do renesansu tego miejsca i aby to sanktuarium Polska Jerozolima odzyskiwała swój blask. I widzimy to, że tak jest.
No, trzeba powiedzieć, że kasata zakonu w 1819 roku spowodowała ogromne zubożenie miechowskiego kościoła. Wiadomo, że zabranie tych majątków i dochodów, prawda, które płynęły z nich, spowodowało, że parafia stała się biedną. Stąd też nie było nawet środków na remonty substancji budowlanej. Problemy zaczęły się pojawiać w walących się budynkach czy przeciekających dachach. Stąd też okres, prawda, ten po odzyskaniu niepodległości, okres międzywojenny, był takim okresem, którym się bardzo trudno odbijano od tej biedy, która była spowodowana kasatą zakonu. No, potem II wojna światowa, ciężki okres dla Polaków. No i okres powojenny, kiedy dyktatura proletariatu niezbyt się kochała z kościołem, spowodowała, że ten kult został jakby przytłumiony. Mamy taką magiczną datę, 1995 rok, kiedy wspólnie z proboszczem i taka tutaj jest w Miechowie organizacja, Stowarzyszenie Miechowskie Towarzystwo 1163 roku, zrobiliśmy konferencję naukową, konferencję, która była pod tytułem Bożogrobcy w Polsce. Sprowadziliśmy tutaj, zaprosiliśmy do Miechowa naukowców, którzy wygłosili kilkanaście referatów, potem zostały one wydane w postaci książki. Te referaty traktowały właśnie o historii, o czasach współczesnych, o czasach dawnych właśnie zakonu Bożogrobców. Spowodowało to troszeczkę zainteresowanie w środowiskach i naukowych, i historycznych, i nie tylko, bo i zaczęło się to, powiedzmy, interesować tym również turystyka pielgrzymkowa. Stąd też od mniej więcej tego czasu zaczął z powrotem narastać ruch pielgrzymkowy w Polsce. Pielgrzymkowy, taki ruch, który kierował się w kierunku Miechowa.
Panie dyrektorze, jesteśmy również w Muzeum Ziemi Miechowskiej, które pokazuje tą historię tej ziemi i także częściowo bożogrobców.
Tak, tak się szczęśliwie złożyło, że dzięki napisaniu programu odpowiedniego i otrzymaniu dotacji unijnej mogliśmy wyremontować dawny zamek generałów z przeznaczeniem na sale wystawowe i tam że zostało urządzone Muzeum Ziemi Miechowskiej. To muzeum w różnych założeniach, prawda, miało pokazywać historię tej naszej ziemi. Bardzo ważnym elementem tej historii to właśnie działalność zakonu bożogrobców. Stąd też pierwszą Część stałej wystawy poświęciliśmy właśnie bożogrobcom. Podczas kasaty zakonu wszystkie wartościowe, materialne rzeczy zostały zagrabione przez zaborcę. Jedynie nie poznali się na cennych bardzo, ale nie pasujących na żadnego urzędnika carskiego strojach liturgicznych. Te stroje zostały w sposób dosyć brutalny potraktowane, zmagazynowano je w jednym pomieszczeniu, zrzucono, jak to się mówi, na kupkę i tam przez lata płowiały i czekały na renowację. Współcześnie podjęliśmy to dzieło. To dzieło było prowadzone różnymi drogami, składali się na to i obywatele miechoscy, i nawet uczniowie szkół. Były przeprowadzane renowacje przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, a potem już napisany program przez muzeum, co spowodowało, że mogliśmy wykonać ekspozycję. Ekspozycję, która pokazuje tkaniny i uszyte z nich szaty liturgiczne, począwszy od XVI, a kończywszy na XX wieku. Tkaniny bardzo bogate i bardzo cenne, które często są unikatami. Później wzbogaciliśmy tą wystawę o szereg paramentów liturgicznych, które zostały ukryte podczas kasaty zakonu i przechowały, zostały później w skarbcu. Te paramenty liturgiczne również stanowią unikalne elementy, które właśnie uzupełniają tą piękną wystawę szat liturgicznych. Także to dzieło jakby uzupełnia wiadomości o Miechowie, o historii bożogrobców. Kiedy pielgrzymi przyjeżdżają i oglądają wnętrze kościoła, usłyszą historię tego miejsca, potem mogą iść do muzeum, zobaczyć w jakich strojach, przy pomocy jakich paramentów odprawiane były tutaj nabożeństwa właśnie w Miechowie. Także uzupełnia tą stawę galeria portretów. Portrety, czyli zwiedzających, obserwują ze ścian czujnie właśnie bożogrobcy, którzy pozostali u nas w pamięci, nie tylko w pamięci ludzkiej, ale również w wizerunkach na portretach malowanych w XVIII i XIX wieku.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Przypomnę naszym drogim radiosłuchaczom, że dzisiaj nasza redakcja gościła w murach wspaniałego, przepięknego Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie i w murach także Muzeum Ziemi Miechowskiej, a rozmawiamy z panem dyrektorem tego muzeum, Włodzimierzem Barczyńskim. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję drogim radiosłuchaczom za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!